Były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PO-PSL, a obecnie adwokat Michał K. został zatrzymany dziś w związku ze śledztwem dotyczącym wyłudzeń VAT na wielką skalę. Z wnioskiem o to wystąpiła prokuratura regionalna w Białymstoku. Śledczy zamierzają postawić byłemu politykowi zarzuty.
Postępowanie, o którym mowa, dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się uszczuplaniem VAT, wprowadzając do obrotu na terenie Polski paliwa płynne. Państwo straciło na tym około 700 milionów złotych.
Zatrzymanie byłego wiceministra sprawiedliwości pokazuje, iż wszyscy są równi wobec prawa, mówi poseł PiS-u Stanisław Piotrowicz. Polityk zauważa też, że na niektóre działania Michała K. z perspektywy czasu warto spojrzeć inaczej.
Pamiętam, jak pan wiceminister prezentował w Sejmie nową procedurę, wedle której to sąd miał zachowywać się biernie, a strony postępowania miały przeprowadzać dowody przed sądem. Mówiliśmy o tym, że tego rodzaju procedura to raj dla wielkich, groźnych przestępców. Dlatego, że bogaci, potężni w starciu przed sądem będą mieli zdecydowaną przewagę. Nawet prokurator nie będzie w stanie sprostać potężnym kancelariom adwokackim, za którymi kryją się często potężne pieniądze. Pan minister gorąco zabiegał o to, ażeby taki system wprowadzić.
Śledztwo, w ramach którego zatrzymano dziś Michała K., białostocka prokuratura prowadzi od 2015 roku. Głównych podejrzanych zatrzymano ponad rok temu. Sąd zdecydował o ich aresztowaniu. Zarzuty usłyszało 18 osób.
To podejrzani o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i dwaj adwokaci będący ich obrońcami. Prawnicy usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. prania brudnych pieniędzy. Jeden z nich miał też brać udział w grupie przestępczej.
W sprawie afery Amber Gold działalność ABW oceniam krytycznie, powiedziała szefowa Sejmowej Komisji Śledczej poseł Małgorzata Wasserman. Komisja przesłuchała dziś kolejnych świadków.
Obrady obserwowała redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Jako pierwszy na pytania odpowiadał Paweł Kowal, były dyrektor Centrum Analiz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Najważniejszy wątek jego przesłuchania dotyczył kontaktów z Ministerstwem Finansów. Resort prosił Centrum o odpowiedzi na pytania dotyczące spółek i samej osoby Marcina P. Kowal zeznał, że to on podjął decyzję, aby zignorować wniosek resortu dotyczący uzyskania informacji, czy Amber Gold i OLT Express pozostają w zainteresowaniu agencji.
Był osobą, która dostała na swoje biurko pierwszą prośbę o informację o pomoc ze strony Ministerstwa Finansów, a dokładnie od pana Parafianowicza, głównego inspektora informacji finansowej.
Mówi szefowa Komisji Śledczej Małgorzata Wasserman.
W wyniku, bym powiedziała, przesłuchania udało się wydobyć od świadka, że decyzją świadka nie udzielono odpowiedzi ministrowi finansów na ten temat, czy Amber Gold, OLT bądź Marcin Katarzyna P. pozostają w zainteresowaniu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To jest o tyle istotne, że będziemy za chwilę, za dwa tygodnie przechodzić do wątku związanego z Ministerstwem Finansów, służbami skarbowymi i spodziewamy się, iż Ministerstwo Finansów będzie tłumaczyło swoją pewną bezczynność i bezradność brakiem współpracy.
Drugim świadkiem był były funkcjonariusz ABW z delegatury stołecznej agencji. Najpierw został przesłuchany przy udziale mediów, a następnie na posiedzeniu zamkniętym. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska.
A kolejne przesłuchania odbędą się już jutro.
Sejm uchwalił dziś ustawy dotyczące osób niepełnosprawnych. Pierwsza z nich podnosi rentę socjalną do 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
Zgodnie z ustawą renta socjalna wzrośnie z 865 zł i 3 groszy do 1029 zł i 80 groszy. Nowa regulacja ma wejść w życie 1 września bieżącego roku z mocą od 1 czerwca.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska akcentowała dziś w Sejmie, że projekt realizuje długoletni postulat środowisk osób niepełnosprawnych.
Zrównuje rentę socjalną wynoszącą do tej pory 84% renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i zrównującą też z minimalną emeryturą w Polsce. O tym też musimy, proszę Państwa, pamiętać. Realizujący równocześnie ważny postulat pań, mam, protestujących w Sejmie. I trzeba uczciwie powiedzieć, że to, że dzisiaj głosujemy ten projekt i nastąpi to zrównanie, to jest realizacja tego postulatu, to jest zwycięstwo tych protestujących też osób.
Sejm uchwalił też ustawę o wsparciu dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wprowadza ona szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób z takim orzeczeniem. Ustawa ma wejść w życie 1 lipca.
Pierwszy Marsz Świętego Huberta to inicjatywa zmierzająca do pokazania polskiej tradycji z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości, powiedział były minister środowiska profesor Jan Szyszko.
W najbliższą sobotę o godzinie 11 sprzed pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego ma wyruszyć pokojowy marsz leśników, myśliwych i rolników. Portal WP.pl sugeruje, że będzie to pochód tych, którzy mają kłopot z rządem. Publikację opatrzono tytułem Z ryzykiem i Szyszko na czele, wielki marsz niezadowolonych z rządu PiS.
Ekologiczne Forum Młodzieży, które organizuje marsz, zaprzeczyło, by miał on wyrażać niezadowolenie z rządów PiSu. Profesor Jan Szyszko w rozmowie z naszą redakcją zwrócił z kolei uwagę na genezę tego wydarzenia.
Mniej więcej półtora roku temu leśnicy postanowili zorganizować Marsz Świętego Huberta z okazji stulecia odzyskania niepodległości i z okazji, z tego co wiem, wtedy były takie założenia, z okazji obchodów stulecia objawień fatimskich. A więc Marsz Świętego Huberta z okazji, powiedzmy, stulecia odzyskania niepodległości, wspierający, z tego co wiem, działalność takiego normalnego użytkowania zasobów przyrodniczych, czyli typowej prawej strony.
W związku z publikacją Wirtualnej Polski Radio Maryja wydało specjalne oświadczenie. Możemy w nim przeczytać, że artykuł zawiera kłamliwe informacje.
Misją Radia Maryja od prawie 27 lat jest służba Kościołowi i Polsce. Tego typu publikacje to tematy zastępcze, które służą tylko i wyłącznie dzieleniu Polaków. Czytamy.
Pełna treść oświadczenia znajduje się na naszym portalu internetowym.
Decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa o wycofaniu z porozumienia nuklearnego została podjęta niezgodnie z sugestią Unii Europejskiej, powiedział minister spraw zagranicznych profesor Jacek Czaputowicz. Jak dodał, państwa Unii wspierają politykę Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, które przekonywały do utrzymania umowy z Iranem.
Szef polskiej dyplomacji powiedział, że trwa dyskusja między samą Unią a Iranem, czy porozumienie to mogłoby zostać utrzymane w formule ograniczonej, czyli bez Stanów Zjednoczonych.
Minister Czaputowicz podkreślił jednocześnie potrzebę utrzymania jedności państw zachodnich.
Należy dążyć do wypracowania wspólnej polityki świata zachodniego wobec Iraku. Rozumiemy pewne wątpliwości, obawy przedstawiane przez prezydenta Stanów Zjednoczonych co do skuteczności tego porozumienia i pewną negatywną rolę, jaką odgrywa Iran w swoim sąsiedztwie.
Prezydent Donald Trump wycofał Stany Zjednoczone z porozumienia nuklearnego z Teheranem i zapowiedział wejście potężnych sankcji wobec Iranu.
Według amerykańskiego prezydenta porozumienie z Iranem z 2015 roku było w samej swej istocie nieudane, jednostronny układ nie przyniósł pokoju. Stany Zjednoczone mają dowody, że Teheran pracował nad programem nuklearnym mimo podpisania umowy.
UOKiK stawia zarzuty Gazpromowi i pięciu międzynarodowym podmiotom odpowiedzialnym za finansowanie gazociągu Nord Stream 2.
To precedensowe postępowanie prowadzone przez szefa polskiego urzędu antymonopolowego Marka Niechciała i pierwsze na taką skalę w historii UOKiK.
Postępowanie wyjaśniające pokazało, że mimo sprzeciwu polskiego urzędu, Gazprom i spółki finansujące budowę Nord Stream 2 zdecydowały się na ten projekt, podał prezes Niechciał. Zdaniem urzędu może to oznaczać złamanie prawa antymonopolowego.
Co więcej, działania niedoszłych konsorcjo gazociągu mogą być próbą obejścia braku zgody na utworzenie spółki finansującej budowę gazociągu.
Zarówno utworzenie joint venture, na które nie zgodził się UOKiK, jak i zawarcie późniejszych umów miało ten sam cel – sfinansowanie budowy Nord Stream 2, mówi prezes Marek Niechciał.
Powołanie spółki joint venture wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pod koniec 2015 roku Gazprom i pięć zachodnich firm energetycznych wystąpiło o zgodę na tego typu transakcje. Po wnikliwych analizach stwierdziliśmy, że nowe przedsięwzięcie ograniczy konkurencję na rynku gazu w Polsce. Siła naszych argumentów powodowała, że firmy wycofały wniosek o utworzenie joint venture. Nie przestały jednak myśleć o realizacji swojego celu. Uznaliśmy, że obecny kształt porozumień między firmami tak naprawdę oznacza realizację pierwotnych działań konsorcjantów pomimo braku zgody urzędu na tego typu przedsięwzięcie. Podejrzewamy, że jest to złamanie polskiego prawa antymonopolowego. Stąd nasze działania i zarzuty wobec 6 spółek.
Za naruszenie zakazu dokonania koncentracji bez uzyskania zgody prezesa UOKiK grozi kara do 10% obrotu.
Gazociąg Nord Stream 2 ma powstać na dnie Bałtyku, równolegle do uruchomionego w 2011 roku gazociągu Nord Stream. Ma to być dwunitkowa magistrala gazowa o mocy przesyłowej 55 miliardów metrów sześciennych surowca rocznie z Rosji do Niemiec. Projektowi temu sprzeciwiają się Polska, kraje bałtyckie i Ukraina.
Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotny deszcz, a na zachodzie i na Śląsku także burze.
Temperatura maksymalna od 23-25 stopni na północnym wschodzie i na wybrzeżu do 25-27 stopni na pozostałym obszarze kraju i do 28 stopni na krańcach południowo-wschodnich.
Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie porywisty. Południowo-wschodni i wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę.
Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hektopaskali i będzie spadać.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.